artystą, mężem żyje się tak samo jak we wszystkich innych małżeństwach. Są te same problemy, takie jak między kobietami i mężczyznami, tylko trudniej.
Cicha jak sen, dobra jak ten, promyk i ciepły oczu. Wierna jak cień, w pogodny dzień, w twoim życiowym roztoczu. Chodzi na palcach, kiedy zesmuł ciebie i wasze mieszkanie.
Ja Marka po raz pierwszy zobaczyłam w Filharmonii Krakowskiej, kiedy właśnie przyszłam, wdarłam się na koncert galowy, koncert, na którym ogłaszano właśnie nagrody w tym festiwalu. Pani Wojtczak go zapowiedziała i zapowiedziała to tak niejasno, a teraz zespół o spolszczonej nazwie Anawa. Nikt nie zrozumiał, co to jest Anawa. Każdy myślał, że Agawa mówiła i tak dalej. Nie wyjaśniła, na czym polegało to spolszczenie, że to jest od słowa francuskiego en avant. Oni sobie przybrali taką nazwę, że chcieli tak wyrazić, że to naprzód. Ale jak zawsze Marek zaznaczał, ale oglądając się za siebie, czyli na naszą wielką tradycję, wychodzi zespół. I zauważyłam, że wchodzą mężczyźni, chłopaki, których ja widuję na naszej stołówce studenckiej. Janek Pawluśkiewicz, tak odsunął, kierownikiem muzycznym był zespołu, nabijał już rytm palcami. Wiolonczelistka jakaś wchodzi, no zrobiło się coś magicznego. No i jak Marek zaśpiewał tango Anawa, to się zrobiło. No, objawiło się coś zupełnie oryginalnego i takiego, no, zapamiętywało się go po prostu. To była przecież skromna piosenka, jeśli chodzi o wartości takie wykonawcze, on tam specjalnie nie wkładał jakiejś mocy, ale ten sposób właśnie i ten tekst i to wszystko się składało na coś takiego, że o Grechucie wszyscy mówili, że był taki Grechuta. I to po raz pierwszy była transmisja w telewizji z tego festiwalu. Więc jego w jednym momencie zobaczyła cała Polska, poznała.
Pani mi mówi niemożliwe, pani mi mówi, mnie się zdaje, pani mi mówi nie do wiary, pani mi mówi, że to żart. Co jest możliwe, to możliwe, co mnie się zdaje, to się zdaje, a pani nie wie, co ja czuję, gdy śpiewam tango Anawa.
Bordowa koszula, którą miał na sobie, to była koszula, której on przypisywał magiczne jakieś właściwości. Do tej koszuli był przywiązany z tego powodu, że to już było po tym festiwalu, że on festiwal właśnie wygrał teoretycznie w tej koszuli, to on już nie chciał się jej pozbywać. I wszystkie następne występy w tej koszuli odbywał. No, jeszcze w tych studenckich takich klubach i tym to jakoś uchodziło, ale jak już w telewizji się pokazywał w niej, no to cierpiała jego mama i cierpiały wszystkie sąsiadki i znajome mamy. Do tego stopnia, że przychodzili do matki w Zamościu, Marka i panie mówiły, Wanda, nie masz na garnitur dla syna, to my ci pożyczymy. No nie o to chodziło, ta koszula miała swój smak i była w stylu. No i zobaczyłam go i był Grechuta jakiś tam i słyszę na Miasteczku Studenckim, no wszyscy mówili o tym, że był, bo no, wtedy to wygranie takiego festiwalu, niewiele było takich imprez. To wszystko się odciskało bardzo, to żyło takim mocnymi emocjami, że zapamiętywało się to i na te festiwale, co studenci czekali. Kiedyś Festiwal Studenckiej Piosenki dostarczał artystów na polską estradę. I Maryla Rodowicz, i Młynarski z Ruchu Studenckiego, Teresa Tutinas. Kogo byśmy nie wymienili, to wszyscy są z Ruchu Studenckiego. Jedyna forma jakiegoś takiego właśnie wypromowania się, osiągnięcia czegoś w życiu. W innych dziedzinach to trzeba było być szarakiem tylko. Ja sobie idę do swojego bloku na miasteczku studenckim na Rejmonta i mija mnie Marek właśnie. No i ja się tak uśmiechnęłam. A ponieważ byłam okutana, ubrana w czapę, w płaszcz, mogłam się inaczej prezentować, nawet nie do poznania. I ten mój uśmiech go tak zastanowił i zatrzymał. Pyta się, to ty tu mieszkasz? A ja mówię, tak, na miasteczku, tak jak ty. A Marek mieszkał dwa bloki dalej, okazuje się. Nigdyśmy się nie spotkali na tym miasteczku. No i później się okazało, że no jak gdzieś tam mnie szukał. I w końcu pewnego dnia wszedł, wparował do w dni odwiedzin, bo to były akademiki niekoedukacyjne. Nie można było sobie tak hasać po akademiku chłopcom i dziewczętom. Tak byliśmy krótko trzymani. W któryś dzień, a on bezceremonialny Marek, jak coś chciał osiągnąć, to on wszedł jak po swoje zawsze. I to chyba jest to źródło jego sukcesów też. To zdecydowanie takie. No i ja słyszę w przedpokoju, ktoś się pyta, czy tu mieszka moja znajoma, sąsiadka moja z pokoju obok. Nie wiem dlaczego, bo przecież nie mogła przypuszczać, że to o mnie chodzi. Nigdy nas nie widziała razem. I mówi do niego, tak, tu mieszka. I wtedy radio studenckie, które było takie transmitowane na te pokoje, właśnie prezentowało piosenkę Serce.
Za smutek mój, a pani wdzięk, ofiarowałem pani pęk czerwonych melancholii i lekkomyślnie dałem słowo, że kwiat ich kwitnie księżycowo, a liście mrą srebrzyście.
No i to takie były przypadki, że to rzeczywiście tak jak ułożony scenariusz. On staje jak wryty w tych drzwiach, bo słyszy swoją piosenkę. To były pierwsze dni tej popularności. Ta piosenka leci i tak się wsłuchał jak wykonuje normalnie. Ale widziałam taką jakąś taką nerwowość jego, jak to po sukcesie. To człowieka bardzo, widzę, tak wchłania. Bo to taki sukces w miasteczku studenckim. Wszyscy się znają, tak? I on nagle taki wyniesiony. To naprawdę trzeba mieć bardzo w głowie ułożone, żeby to sobie jakoś w życiu ustawić. Bo on dalej musiał być tym studentem. No był moment, że sobie chyba nie poradził, bo musiał pojechać do domu i trochę odpocząć. Widziałam, że się zniknął. Mama przyjechała i pojechał sobie do domu. No i wtedy stamtąd do mnie słał listy. To były dziwne listy. On nie znał mojego nazwiska nawet. On malował kopertę. Pamiętam, na pierwszej kopercie była taka pochylona brzoza. Pięknie tak wymalowana, ta pastela taka. I było tylko moje imię, Danuta, i dokładny blok i tak dalej, bo to już wiedział, no bo na jednym miasteczku żeśmy mieszkali. I dotarł ten list, ale on był pusty, taki zaczepny po prostu. No jego trzeba było tak rozgryzać trochę, a przede wszystkim rozumieć te jego intencje, bo można było opacznie zrozumieć zupełnie. No i ja wtedy sobie pomyślałam, no jakoś trzeba chyba na to zareagować, jak... I ja sobie wtedy pomyślałam, to ja mu też wyślę pusty list, ale coś muszę do niego włożyć jednak, bo ja nie umiem namalować takiej koperty. I wzięłam i wycięłam ze swojego zdjęcia, tak skadrowałam zdjęcie, na którym się uśmiechałam. Przesłałam mu uśmiech za to po prostu. No i to już wystarczyło.
panie wiedzą, co to jest fama?
Fama.
Z czym się to panią kojarzy?
No na pewno, ja nie wiem.
Jest tutaj coś takiego u was, ale myśmy niedawno przyjechali i nie słyszałyśmy.
No właśnie, dopiero
to jest taka
dzień
fajna rzecz, rzecz, tak.
Fajna rzecz.
Jak to nie coś akademickiego.
Fama?
Właściwie to są różne wersje.
Kto to?
Piosenkarze śpiewają.
A to jest jakiś zespół czy festiwal studencki?
No taki festiwal studencki.
Fama 68 upływała pod znakiem Marka Grechuty.
Teatr to dziwny, teatr jedyny, gdzie sens, gdzie treść, czort jeden zna. Tam fortepiany i mandoliny, w szalonym tangu, a na wam.
Zacznijmy może od takich pytań najbardziej podstawowych. Ile pan ma lat, panie Marku?
23 prawie już.
Skąd pan pochodzi?
Urodziłem się w Zamościu, no a obecnie studiuję w Krakowie. Jestem już od paru dobrych lat.
Pan studiuje architekturę, który rok?
Jestem obecnie już na 5. roku. No i to będzie rok, ostatni rok dyplomowy.
A kiedy pan zaczął śpiewać?
Dla ludzi, dla wszystkich, to zacząłem śpiewać dopiero gdzieś od 1,5 roku, kiedy to z kolegami założyliśmy kabaret. No i tam zaczęły powstawać nasze piosenki. I można powiedzieć, że od tego czasu datuje się właśnie jakieś takie śpiewanie.
Pani była wtedy tak. Na tej famie?
68, tak.
Pamięta pani te emocje związane z tym?
No tak, no przecież pamiętam, finały się odbywały w jakimś domu kultury, takim na ulicy chyba Grunwaldzkiej, a ja na widowni i ciągle pędząca na te występy. Marek tam wcześniej zawsze musiał być na próbach. Ja mieszkałam z wiolonczelistką w innym mieszkaniu, nawet nie w tym studenckim domu, tylko...
Wisusze?
Tak, tylko gdzieś tam na kwaterze, Marek w tym Wisusie. Życie takie pulsujące cały dzień to było na plaży, ponieważ Marek przyjeżdżał z całym kabaretem tu.
Dziewczyną oficjalną?
Ja byłam dziewczyną, tak. Taką jeszcze nie wiadomo co, no jakąś. Czarował piosenkami i to pierwsze takie oczarowanie to jest takie bardzo intensywne, no przecież to tłumy waliły. On to już czuł ten napór tego. To można sobie powiedzieć, jest jedna osoba i tysiące oglądają i chłoną to. No jest to... Ja wtedy to obserwowałam i tak tylko myślałam, Boże, kiedy się to skończy.
Czy na tyle serio myśli pan o piosence, że może ona w przyszłości zagrozić architekturze?
Bardzo bym sobie życzył tego.
Tak? Wolałby pan jednak być na estradzie, aniżeli gdzieś w pracowni urbanistycznej?
No przynajmniej przez jeszcze jakieś parę lat. To mnie jakoś bardzo interesuje, bardzo pociąga, no a z każdym, można powiedzieć już teraz rokiem, z każdym miesiącem zyskujemy coraz to nowe jakieś powody do satysfakcji z kolegami z kabaretu. No i to nas jeszcze bardziej, jak to się mówi, nastraja i podnieca i po prostu staje właściwie hobby i pół jakimś takim zawodem, chociaż nie ciągniemy z tego żadnych zysków.
Wtedy to nie było zamiaru takiego, że Marek będzie to uprawiał jako zawód. To było jako taka studencka zabawa i taka od rzeczywistości trochę odskocznia, i bardzo ciekawa i fajna. Bo przyjechać sobie tu do Świnoujścia, zawsze świetna pogoda, woda świetna do pływania. To była atrakcja wielka wtedy. Pędziłam do tego Domu Kultury, gdzie ma być ogłoszenie werdyktu. No i jest. Pierwsze miejsce Marek Grechuta. I jest bankiet po tym. Bankiet odbywa się w jakiejś takiej, też na promenadzie, małej restauracyjce. To wszystko takie skromne, takie ledwo się podnoszące z jakiegoś wielkiego upadku. I na tenże bankiet przyjeżdża i na ten finał w ogóle wicepremier wtedy. Nie pomnę jego nazwiska, jest to ponury facet wojskowy. I do tego pawilonu nie może wejść cały zespół, bo o mnie to już nie ma mowy, no bo ja jestem zupełnie anonimową osobą. Został zaproszony Marek i to tak bezceremonialnie przy drzwiach wpuszczał ten odźwierny taki i wymieniał. Pan Grechuta, pan Pawluśkiewicz, właściciel kabaretu, bo wtedy taki konferansjer Tadeusz Kalinowski się mianował właścicielem kabaretu Anawa i właściciel kabaretu. No i nikt więcej, tylko oni. I wiolonczelistka. No i ja zostałam jeszcze z 3 kolegami, czyli bratem Jana Kantego Pawluśkiewicza, który był takim siłaczem w tym kabarecie, robił takie numery takiego siłacza. Michał, Adam Pasternakiewicz, główny komik kabaretu. No i ja. I tak żeśmy siedzieli na ławce na tej promenadzie obok, tacy nie poniżeni. A Marek z tymi kolegami tam dawał popalić i oni zaczęli się tak bezceremonialnie bawić. Troszeczkę wypili i zaczęliśmy przy tym premierze śpiewać Przepadnie Ukraina. I ten wojskowy od razu uciekł. Ten. No i tak się skończyło ogłoszenie werdyktu.
W Świnoujściu Marek Grechuta po raz pierwszy na estradzie wykonał swoją nową piosenkę do muzyki Jana Kantego Pawluśkiewicza Świecie nasz. Najpierw jej refren podchwycił chór Politechniki Szczecińskiej, a później wielotysięczna widownia amfiteatru.
Świecie nasz!
Nagle zaczęła go pochłaniać ta estrada, no bo to od tego momentu zaczęły się nieustające zaproszenia do programów telewizyjnych, które tak wzmagały też tą popularność, że to już było nie do opanowania. No. Jak doszło do współpracy z Leszkiem Moczulskim, gdzie obdarował ich tekstem Korowodu, no to już kult. Został zupełnie odciągnięty, nawet nie zrobił dyplomu, zrobił tylko absolutorium i tak odłożył tą sprawę.
Czy pani jeździła z nim na koncerty? Czy pani go trochę pilnowała?
No na koncerty na przykład za granicę nie mogłam wtedy wyjeżdżać.
Była pani zazdrosna o męża?
To nie miałoby sensu. To by mnie mogło wyniszczać bardzo. Ja wiedziałam, że moja zazdrość i jakieś takie pilnowanie to na niewiele się zda, bo jeżeli to się ma zdarzyć, to tu się... No to mogą być tylko awantury jakieś czy coś. Jeżeli jest na tyle uczciwy, że po prostu nie przeszkodzi to w naszych relacjach, to ja się mam poświęcać jakiemuś pilnowaniu jeszcze. Powiem pani szczerze, że byłam zawsze zadowolona, jak wyjeżdżał. Ja lubię sobie pobyć z sobą i ja sobie ustawiam wtedy życie i swoje myśli. Przez cały PRL byłam zupełnie anonimową osobą, nikomu nieznaną. Przecież większość nawet nie wiedziała, że Marek ma żonę.
Nie przejedzie, dobrze? Bo wejdzie mi... Co on tu robi? Jesteś bezczelny. My tu o życiu rozmawiamy, proszę pana.
Nie wyczuwają sprawy.
Nie wyczuwają.
Kompletnie.
Nie będąc w tym środowisku artystycznym, rozumiała je pani?
Myślę, że tak. Wyczuwałam dokładnie te wszystkie wibracje, jakie w nich pulsują. Te wszystkie zazdrości, bo to jest środowisko zazdrosne, ale akurat w przypadku tych artystów taka zdrowa zazdrość, która powodowała ferment twórczy. Próbowali się z sobą zmierzać i coś wtedy powstawało. Oni nawet jak się upijali i kłócili się przy tym, to później coś z tego zawsze wynikało. Coś, jakaś piosenka powstała, jakieś w odzewie. Oni szukali tematów do tych swoich rozpraw całych. Pamiętam takie spotkania i z Ewą Demarczyk, i z Zygmunt Konieczny, i Krystyna Janda wtedy się nawinęła, bo robili próby przed występem w Opola. Szalona Lokomotowa to była z Marylą Rodowicz. Było takie braterstwo krwi, bo to na jednym festiwalu wystartowali, no i później no, Maryla była jednak tą osobą taką wiodącą na estradzie wśród pań. Najwięcej pracującą, dużo tych piosenek miała takich, które zdobywały laury. Jak zaczęli tworzyć tą Szaloną Lokomotywę, ona tak powstawała w dwóch etapach, bo najpierw powstała płyta z pomysłu. To zresztą wtedy po rozejściu się Marka z Janem Kantym Pawluśkiewiczem, po nagraniu dwóch płyt, każdy próbował tam swoją drogą iść. No i w pewnym momencie, no Marek w międzyczasie nagrał płyty, ale już z innym zespołem, który stworzył Wiem. I wtedy zjawił się Jan Kanty Pawluśkiewicz u nas i zaproponował Markowi, żeby zrobić coś na bazie twórczości Witkacego. Szalony pomysł, Marek w ogóle gwiazdy zobaczył. No to był pomysł, który przyszedł z zewnątrz zupełnie. Był ogromnym wyzwaniem i to go tak zastanowiło i wtedy powstał pomysł. Te pierwsze kroki z Witkacym to nawet zaproszono właśnie Magdę Umer do nich. ale ona się coś uniosła ambicją jakąś polonistki. Trudno było przystosować do estradowych występów Witkacego tak o jak on leci. I oni musieli dokonać wyboru. I to dokonać wyboru pod swoim kątem. Często po prostu degradując nawet jego teksty, odchodząc. Tym głównie się zajmował Marek. Zrobił kompilację jak gdyby z jego wielu sztuk, bo w zasadzie w Szalonej Lokomotywie to tylko tytuł właściwie był, że ty jako atrakcyjny. Ale z całego szeregu jego sztuk były tam fragmenty i tak dalej, tylko zebrane w taką całość, połączone tak muzyką, że no coś takiego się wytworzyło, że to magia absolutna. Przyszedł moment, że zdecydowali się zrobić z tego musical. Krzysztof Jasiński z Teatru Stu się zgodził, że weźmie to na warsztat. No i ten Witkacy to w ogóle wyskoczył tak w tych gierkowskich czasach, no jak Filip z Konopi. Wszyscy oddech wzięli i obserwowali, co to będzie. No i wtedy Magda odmówiła, no to zaproszono Marylę Rodowicz.
I pociągnęła tę lokomotywę.
No i to, co dopiero się stała lokomotywa, no. Musical, jakiego już nie było i nie będzie. Takie czasy, że nawet nie było taśmy filmowej, nikt nie miał, żeby to skręcić, bo to wszystko było reglamentowane. Przyszedł tylko raz ktoś z telewizji Kraków i taki fragmencik nakręcił próby.
Dobra, proszę na próbę, zapraszam.
Chodź do mnie.
Mimo twojego całego demonizmu, chodź do mnie, chodź do mnie. Ja cię nauczę, co? Uwaga. Ja pana inaczej nie widzę, jak tylko rozmawiającego w piekielnie zawiły sposób z kimkolwiek bądź. Pana albo pisze, albo pan lata od jednego do drugiego. I mówi im nadzwyczajne rzeczy, które oni udają, że rozumieją.
Pan tylko widzi drobne symptomy u ludzi pod maską metafizycznych koncepcji. Tworzy pan na ich temat liche teoryjki na podstawie zupełnie nieistotnych objawów.
A pan myśli tylko wtedy, kiedy pan coś mówi.
Tam były perły, fragmenty muzyki pisane na gorąco przez nich tam. W pewnym momencie Teatr Stu dostał od miasta taki namiot, ten piasek rozrzucony, rozłożył Jasiński szyny, żeby lokomotywa miała gdzie przejechać. Zbudowano taką fantastyczną lokomotywę ze skrzydłami. To widać na okładkach często. Oni równocześnie coś pisali.
Na skale czarnej spadającej w morze stoi mój zamek. Oplata go galeria w koronki z białego marmuru.
Estrada. Coś takiego powoduje, że człowiek się tak wyczerpuje na tej estradzie, że w końcu dochodzi do takiego okresu, że musi odpocząć. Nikt go nie odciągnie od tego, tylko właśnie takie no, kompletna wysiadka. Po prostu dać sobie spokój i odpocząć. To wtedy rzeczywiście były takie momenty, to jest tak jak rozładowany akumulator. No i trzeba go później znowu naładować, znowu chodzi. Funkcjonuje teraz obarczanie chorobą afektywną wszystkich. Nie wiadomo skąd to się wzięło, no jakaś moda na chorobę afektywną.
A jak pani wyładowała?
Na początku one były takie mniejsze, krótkookresowe. No na takiej bazie powstała piosenka, niektórych nie znamy. No właśnie w takim momencie, kiedy przyszedł, no i ktoś by to powiedział, no choroba afektywna, no znowu ma ten drugi biegun. No przyjechał i powiedział, że już dość ma tego, zrywa ze stradą, zrywa z pisaniem piosenek. W ogóle on nie chce już tego słyszeć, o tym słyszeć i to mi nadaje tak nocą. Przyjechał z trasy koncertowej i nie możemy zasnąć, bo on po prostu nadaje. Co on zrobił sobie w życiu, po co on się tym zajął? Wszystkiego żałuję, wszystko chcę zburzyć. No i widzę, że no chcę całe swoje życie zrewolucjonizować. I dokąd, pytam, i gdzie zmierzasz? No co ty możesz tu zrobić teraz? Przecież to była Polska Ludowa. No myśmy naprawdę byli bez szans. jak już ktoś jedzie na jakiejś łodzi, to już musi do końca na niej jechać, bo na inną się nie dostanie. I ta świadomość to po prostu człowieka wtedy tak zburza i ustawia, że zaczyna mieć jakieś, nie wiem, wyobrażenia, napędza strach u siebie jakieś. I to są bardzo trudne procesy. Bardzo trudne procesy psychiczne i podejrzewam, że każdy miałby tą tak zwaną teraz chorobę afektywną, kto by się zajął takim zawodem. No, zresztą są na to dowody, no wszyscy to przeżywają. A Marek był tak popularną osobą, że każdy jego krok był tak śledzony, co też jest taką złą stroną. Jesteśmy tak obserwowani, tak komentowani, wszystko, każdy szczegół. No, zderzamy się z tą ludzką zazdrością. Jedni uwielbiają takiego, drudzy go nienawidzą. Jego działalność to miała jeszcze jeden aspekt, że on był taki elegancki, taki pański, taki kulturalny i to nie było w stylu tego, co propagowano w PRL-u. On był w ogóle nie z tej bajki. Oni chcieli mieć innego człowieka na tym miejscu. A Marek, poświęcając wszystko, nawet aspekty swojej kariery, gdzie mógłby osiągać jakieś tam sukcesy na innym polu, finansowym czy coś. On to poświęcał, nie poddawał się. Myśmy byli zawsze daleko od władzy, od jakichś tam znajomych takich, tego typu, którzy mogli wiele ułatwić i wiele dać. To mieszkaliśmy w Krakowie, przecież każdy, kto osiągał coś, to przenosił się zaraz do Warszawy, bo tam było bliżej tego żłobu tak zwanego. Marek całe życie w Krakowie. Czy poraziły panią moje zwierzenia? Czasy, ustrój, to wszystko to jeszcze tak podbijało i napędzało. No tak ludzi na siebie i tak dalej. Myśmy mieli stale podstawowe trudności finansowe. Przecież artyści do 76 roku występowali, w ogóle byli wyjęci spod prawa. Nie mieli ubezpieczeń, nie mieli pensji, to im ktoś z łaski za koncerty. Bo Marek też nigdy się nie poddał temu obowiązkowi bycia na etacie gdzieś. Proponowano mu oczywiście w tych estradach, a on musiał być wolny, żeby osiągać to. Nigdy nie był, tylko mógł tak na zasadzie wolnego strzelca. No to zawierali takie kontrakty na jedną trasę koncertową i później była łaska, że wypłacali za to pieniądze.
Czy już w tej wolnej Polsce pan Marek odczuwał więcej wolności? Czyli czy czuł się wolny?
Tak.
Gdy widzisz ptaka w locie, jak wolny jest, jak płynie sobie, aż po nieba kres. Wiedz, niebo bywa pełne wichrów i burz, a z lotu ptaka już nie widać róż. Bo wolność to nie cel, a szansa, by spełnić najpiękniejsze sny, marzenia. Wolność to ta najjaśniejsza z gwiazd, promyk słońca w gęsty las, nadzieja.
Marek wyszedł z komunizmu jak święty turecki goły. Okradano go wszędzie, tak jak wszystkich artystów. Te całe polskie nagrania to przecież funkcjonowały, wiem na jakiej zasadzie. No nie było to honorowane, że tutaj jest taki artysta i jego płyty to coś jest. Tylko w 90 roku się zorientowali, co to jest i zaczęli się dopiero zabrali za okradanie. No i my nie było wyjścia. Musieliśmy po prostu wyrwać swoimi rękami to, co się dało. Założyliśmy po prostu firmę. Myśmy mieli firmę przez 4 lata właśnie w produkcji kaset i płyt. Ja zamawiałam płyty w Wiedniu. Po prostu jeżeli coś mamy dzisiaj, czyli ja po Marku, to tylko własnymi rękami wyciągnięte i zdobyte. A Marek ze swojej kariery, jeśli chodzi o finansowe sprawy, mówię, to nie wyniósł nic. No, została tylko jego sława, bo widzę, że każde pokolenie następne jednak odkrywa te piosenki i jednakowo ludzie się nimi zachwycają. To jest pocieszające, że ciągle potrzebują tej poezji i właśnie takiej poezji.
Festiwal imienia Marka Grechuty. Także drodzy Państwo, sięgajmy do klasyki, do fundamentów muzyki rozrywkowej. Będzie nam się lepiej i mądrzej żyło.
Dzięki uprzejmości miasta Świnoujście reaktywowaliśmy konkurs, który w Krakowie przez 6 lat miał miejsce, a później niestety został przerwany, więc wielkie brawa dla organizatora głównego miasta Świnoujście. Obrady jury były bardzo burzliwe. Jury się spierało, ale werdykt jest naprawdę sprawiedliwy. Pan Kamil Franczak!
Kochani laureaci, wybraliśmy was, namaściliśmy was i niech ten fakt, że odbieracie swoje nagrody tu, w amfiteatrze, w którym Marek Grechuta także odbierał pierwsze, zbierał pierwsze laury. Niech to będzie zapowiedzią waszych dalszych poczynań i każdemu życzę co najmniej takich sukcesów, jak Marek tu odnosi.
Rzeki rozejdą się w dół rzeki, zerwane mosty, braknie łódki, więc nie dojdziecie na brzeg morza, co będzie brzegiem tej wędrówki. Więc pójdziesz sam, zobaczysz w drodze, jak czas powiela ludzkie twarze. Będziesz na ziemi pożądaniem i dla pocisku wrogowskazem.
A pani nuci sobie czasami piosenki Marka Grechuty?
Tak. Bardzo lubię ten fragment Lata w piosence Wiosnach to ty. Tak, jak ją zobaczył, spała bez niczego.
Dni mijały coraz dłuższe, coraz cieplej było u mnie, coraz lżejsze miała suknie, lekko płynął wiosny strumień. Wreszcie nocy raz czerwcowej zobaczyłem ją jak śpi. Bez niczego zrozumiałem, lato, echże ty, lato, 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 echże ty. Lato, 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 echże ty.
To pamiętam, to mi się tak kojarzy, jak myśmy wtedy mieszkali w centrum Krakowa i te pierwsze takie, bo te upały takie w Polsce zaczęły się od pewnego czasu. Ja po prostu zasłaniałam okna, pamiętam, namoczonymi prześcieradłami. Inaczej nie dało się wytrzymać w domu. Ja nie mogłam spać pod jakimś przykryciem wtedy, absolutnie. I pamiętam, jak Marek się martwił, jak zapowiedź była w telewizji, że jutro będzie taki i taki upał, to już się martwił, co to będzie, jak on wstanie, jak to będzie. I ja jak słyszałam, że on się budził, ja zawsze wcześniej, żeby się nie martwił, żeby się nie czuł, żeby mu nie było gorąco. Bo pierwsze, co robił, zawsze szedł za okno, patrzył na temperaturę, na termometr. I ja jak słyszałam, że wstaje, to robiłam sobie takie zabawy, że obkładałam lodem termometr na chwilę i temperatura spadała do 23 stopni, 24. Marek wychodził, zaglądał, a 23, dobrze jest. Dobrze się czuł, bo u niego to odczuwanie było tak właśnie nieobiektywne.
No, uzależnia,
wyobraźnia tak. Działa, tak. Tak, ale ja musiałam tak z Markiem. Ja musiałam go tak nabierać czasem, tak.
Żyjesz i jesteś meteorem, lata całe, tętni ciepła krew. Rytmy wystukuje na lęki w piersiach motorek. Od mózgu do ręki biegnie, trucitnie nerw. Jak na mechanizm przystało myśli, masz rytę z metalu. Krążą po dziwnych kółkach, nigdy nie wyjdą z tych kółek. Jesteś system mechanicznie doskonały. Jesteś system mechanicznie doskonały. I nagle coś się zepsuło.
Pani Danuto, taki najtrudniejszy moment.
To śmierć Marka. Przedwczesne uważają wszyscy, ja też, ale młodym człowiekiem był, ale wyeksploatowanym przez estradę. Starzał się szybciej. Przecież taki człowiek na estradzie, uważam, to on 3 razy żyje. Marek miał, to jest jakiś tam Parkinson, pod wpływem leków. tak mi to tłumaczyli, że leki, które w ciągu swojego życia całego musiał tam czasem pochłonąć. Przecież on bez przerwy musiał walczyć z jakimiś nagłymi anginami. Nigdy się nie mógł doleczyć. Pamiętam takie koncerty, gdzie on jeszcze w garderobie musiał wziąć ostatni zastrzyk jakiegoś tam antybiotyku, bo coś leczył, a był taki termin koncertu, że no nie mógł tej choroby do końca w życiu przejść. No. I wszystkie leki, te takie właśnie uspokajające, i to dawało taki efekt podobno. On tak sztywniał mu kręgosłup, tak chyba po tym kręgosłupie szło to do góry. I później już taki był taki.
Pani jest strażniczką tej pamięci męża.
I sobie żyłam tak spokojnie, w cieniu męża. Nikt mnie nie znał. Mogłam sobie po prostu wędrować po tym, a teraz to w pewnym momencie też sytuacja do tego mnie zmusiła, bo ja nigdy bym pewno nie była, nie objawiłabym się, gdyby nie ten, w telewizji, nie wiem, czy pani widziała to w Opole, gdzie mnie wyciągnięto po odbiór nagrody dla Marka. No i od tego się zaczęło. Prowadzący zamiast się mną zająć, jak mnie zapowiedział mnie prezydent, to się wszyscy usunęli i ja zostałam sama przed mikrofonem z tą publicznością szalejącą. No. No i coś tam musiałam mówić i coś tam mówiłam tak, że już mnie nie odstąpili. Przy te jego piosenki są słuchane, puszczane i tak dalej. I we wszystkich słupkach tej słuchalności wychodzi, że Grechuta musi być. No, to jest podstawa tego. Ja to tylko to kółeczko tak trochę popędzam czasem.
Ciekawe, czy byłby takim samym artystą, gdyby nie było obok pani Danuty. Jakby, nie wiem, serce zadrżało do zupełnie innej kobiety. Zupełnie inna historia Grechuty by się napisała.
Ja myślę, że byłby wiele razy po rozwodzie. To znaczy on z kobietami się fascynował, tak. On, no bo był wrażliwy na kolor, na urodę, na figurę, na bardzo. Zachwycał się i tyle. I pisał czasem o tym piosenki. Prowokował. Trzymał się mnie, tak. Często mi powtarzał, że właściwie to jemu w życiu chodzi tylko o to, żebym ja była zadowolona, szczęśliwa.
Cicha jak sen, dobra jak ten, promyk i ciepły oczu. Wierna jak cień, w pogodny dzień, w twoim życiowym roztoczu. Chodzi na palcach, kiedy zezmą ciebie i wasze mieszkanie. Pięknie jak walca, mądrze jak Bóg, znaczy ci wciąż swe oddanie. Znosi się piny niepokój słów, gorzkie niejedno przeżycie. Aby na koniec powiedzieć znów, że jakże piękne jest życie. Wierzysz jej wtedy, bo dzięki niej bywasz mi życiem zmęczony. Zasłania chmury przyszłości złej obraz twojej żony. Thank you.